wstydzę się za siebie, że to zrobiłam, że po prostu zareklamowałam kosmetyk, głównie w superlatywach, nie stosując go.
A, na tej zasadzie, że nie dali ci do testów wcześniej.
Dali mi, nie. Ja po prostu tak, mówię, jestem szczera, to były moje pierwsze błędy. Wiadomo, że nikt tego nie zauważył, ale no, okłamałam po prostu.
Cześć dziewczyny, z tej strony Karolina
i Agata.
Dzisiaj witamy się z wami w odcinku, który jest mega wyjątkowy, bo tak naprawdę powstał na waszą prośbę. Dzisiaj będziemy zdradzać wam sekrety influencerstwa i uwierzcie mi, że jeszcze nikt nigdy nie powiedział wam rzeczy, jakie my wam powiemy w dzisiejszym odcinku, bo po prostu otworzymy się na maksa.
Otworzymy puszkę Pandory.
Otworzymy puszkę Pandory i opowiemy wam, jak to wygląda od kuchni bycie influencerem, opowiemy wam o współpracach. Tak naprawdę zdradzimy wam prawie wszystko.
Ten odcinek będzie miał formę Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, które zadaliście nam ostatnio na Instagramie i by the way, naprawdę jesteście mega zainteresowani tym tematem i myślę, że to będzie taki fajny, pikantny odcinek.
Tak myślę, w szczególności, że no nie oszukujmy się, ale jednak mało kto rozmawia na te tematy. Tak. Wydaje mi się, że dużo osób się po prostu boi lub też unika jakichś pytań, ale my dzisiaj lecimy i opowiemy wam szczerze, jak to wygląda od drugiej strony.
Wiesz, wydaje mi się, że to jest jeszcze takie tabu i w ogóle zawód influencera. Po pierwsze, praktycznie nikt nie uznaje tego za zawód jeszcze w Polsce, co jest takie dosyć dla nas krzywdzące, no bo po prostu robimy to na co dzień, to jest nasza praca, na tym zarabiamy, więc dlaczego nie jest nasz zawód, prawda?
Wydaje mi się, że w ogóle, czy to nie jest tak, że ludziom się w ogóle słowo influencer źle kojarzy?
Bardzo pejoratywnie, bardzo, nie? Bardzo, naprawdę.
Też mi się tak wydaje.
I każdy, kto tam w tej kwestii u mnie się odzywał, nawiązywał do tego, że czy to jest zawód, czy wy cokolwiek robicie, więc na te tematy będziemy rozmawiać i mamy nadzieję, że wam się spodoba, więc będzie to trochę miało taką formę pytanie, odpowiedź. Żeby jak najwięcej wam zdradzić, ale też żeby się jakoś mega nie rozgadywać, tak jak na przykład przy listach.
I zaczniemy analogicznie od samego początku, bo sama jestem ciekawa a propos właśnie ciebie, Agata. No. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z tym, co teraz robisz?
Przede wszystkim ja tego absolutnie nie planowałam na początku. Przeprowadziłam się do Warszawy do pracy, pracowałam w korporacji i tak z biegiem czasu, no jakby muszę tu być szczera totalnie z wami, to tego nie ukrywam, z ówczesnym moim partnerem zaczęliśmy się pokazywać więcej na Instagramie, na social mediach, który był dosyć rozpoznawalną osobą i po prostu ktoś się do mnie odezwał, jakaś marka, ja już nie pamiętam swojej pierwszej współpracy, chociaż było tu takie pytanie i chciałabym wam powiedzieć, ale nie pamiętam tego i nawet nie mam tego już na feedzie. Pewnie gdzieś to wyrzuciłam, zarchiwizowałam, pewnie się trochę wstydziłam tego zdjęcia, czy coś, bo jeszcze nie wiedziałam w ogóle, wiesz, jak to się robi. No i tak od jednej do drugiej, wiesz, na zasadzie jakiś barter, w ogóle nie wiedziałam jeszcze wtedy, że wiesz...
Jak się pracuje.
Że to jest influencerstwo już. Mm-hmm. Takie to były baby stepsy u mnie. I no i nie miałam tego w planach, ale tak to się rozwinęło, że przybyło mi tych followersów. Bardzo dużo właśnie wtedy od mojego ówczesnego chłopaka. Ludzie przeszli od niego do mnie, bo byli zainteresowani, kim ja jestem, coś. Mm-hmm. No a jak urosło mi konto, no to zaczęły się do mnie odzywać marki. I generalnie zobaczyłam, wtedy właśnie pracowałam w biurze i wtedy no, z biegiem czasu zaczęłam mieć tego coraz więcej. Nie byłam też w stanie łączyć już pracy z tym, co robiłam dla siebie, dla powiedzmy takiej marki własnej. Mm-hmm. No tak, musiałam podjąć jakąś decyzję, a po prostu chciałam robić coś swojego, widziałam w tym fajną okazję, totalnie to polubiłam. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o finanse, to zupełnie inna bajka i no i w to poszłam. I tak z biegiem czasu tak czuję, że wydaje mi się, że tak z miesiąca na miesiąc się coraz fajniej rozwijam, idę w fajną stronę, którą po prostu ja lubię, bo wiadomo, że to nie każdemu będzie pasować, ale tak było u mnie. Tak dosyć spontanicznie na początku, a potem faktycznie teraz to jest bardzo planowane. A jak u ciebie? Bo też jestem ciekawa. Bo ja nie znam twoich początków.
Naprawdę?
Nie.
No co ty?
Znaczy wiem, że jesteś, jakby pochodzisz z YouTube'a.
Przybyłam z krainy YouTube'a.
I'm coming from YouTube.
Więc u mnie się zaczęło tak, że ja pamiętam, że wróciłam ze Stanów, przeprowadziłam się potem z powrotem do Polski. Nie miałam co ze sobą zrobić, a zawsze mi się marzyło, żeby otworzyć kanał na YouTubie. Mhm. Natomiast byłam jakaś taka, wiesz, trochę wycofana, taka nie byłam pewna, czy ktoś się nie będzie ze mnie śmiał, że mam kanał na YouTubie.
Wiadomo.
Potem miałam to już gdzieś, zaczęłam nagrywać filmy, Z filmu na film było coraz więcej wyświetleń. Ludzie się mnie pytali, prosili mnie o inne filmy, o inne filmy. Mhm. W międzyczasie miałam jeszcze dorywczą pracę, bo pamiętam, na swoich pierwszych studiach udzielałam korepetycji. Mhm. W sumie ta praca naprawdę, miałam z niej bardzo dobre pieniądze. Powiedziałabym, że taki pełen etat nawet, udzielania korepetycji. Natomiast później na tym YouTubie zaczęło mi, wiesz, przybywać współpracę. Zaczęłam się dopiero tego uczyć i zauważyłam, że zarabiam z tego podobne pieniądze do tego, jak z korepetycji, więc tak samo jak ty musiałam podjąć decyzję. No i oczywiście podjęłam decyzję, poszłam za tym, co lubię, ale też nigdy bym się nie spodziewała, nigdy, że to się rozwinie, słuchajcie, w taką stronę, w jaką się rozwinęło. Potem oczywiście zaczął się Instagram, więc prowadziłam i Instagram, i YouTube i jakoś tak wszystko, wiesz, ze sobą pociągnęło, a zaczynałam, słuchajcie, tak naprawdę od 2015 roku.
O, właśnie się chciałam zapytać, ile czasu zajęło wam, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym aktualnie się znajdujecie? Jeżeli chodzi o mnie, mogę was odrobinę skłamać, natomiast chyba jakieś 5 lat. Mhm. U mnie to jest 5 lat. Tak mi się wydaje.
5 lat. Mhm. No w moim przypadku 7, biorąc pod uwagę, że tak serio zaczynałam w 2015. Z przerwami. Powiedzmy.
Czyli najpierw YouTube, potem Instagram.
Tak.
Okej.
Okay. Ja w ogóle zaczęłam od YouTube'a. Dla mnie Instagram to była w ogóle inna planeta. Ja totalnie nie ogarniałam, że fotografie, coś tam. Wiesz, ja filmy. Zawsze lubiłam filmy. Okay. Poza tym mi się na samym początku wydawało, że w ogóle przez filmy masz zupełnie inną relację z odbiorcą. Że jakby on cię widzi, jak gadasz i tak dalej. Jest to zupełnie co innego niż sama fotografia. I potem się właśnie bardzo cieszyłam, że Instagram wprowadził storiesy i taką możliwość właśnie rozmawiania, a nie tylko wrzucania samych fotografii.
Ale ja powiem ci tak, że odbiegając już od pytań, że ja też bardziej lubię, jeżeli chodzi już o sam Instagram, oglądać czyjeś storiesy, niż oglądać zdjęcia, przeglądać feed.
Ja pierwsze
co robię, wchodzę na stories i przeglądam i bardzo lubię, jak ktoś mówi, odpowiada na pytania. Po prostu bardziej mnie to interesuje i dla mnie bardziej jest to taki wiarygodny przekaz.
Ja też tak uważam. Ktoś z was się zapytał, czy da się utrzymać pracując wyłącznie jako influencer. Jak najbardziej tak.
Da się.
Zdecydowanie. My jesteśmy tego przykładem i masa innych osób, dziewczyn i tak dalej z branży również jest tego świetnym przykładem. I oczywiście w związku z tym pojawiały się tak samo pytania, ile się zarabia? Jak w ogóle jesteśmy w stanie wyżyć ze swojej pracy?
Nie, i tutaj napisałyście, że nie chodzi wam o podawanie konkretnych kwot. Faktycznie co trzecie pytanie było, ile zarabiamy. Zawsze możemy odpowiedzieć, to zależy, ale to nikt zależy, nie chce tej odpowiedzi. I śmiesznie, bo nagrywałyśmy ostatnio odcinek o kobietach w świecie finansów i rozmawiałyśmy o tym, że nadal jest to tabu i jest to tabu, więc które staramy się przełamywać, ale chyba na to jeszcze nie jesteśmy gotowe. Natomiast jeżeli mamy wam podać jakieś widełki, no to ja mogę to zrobić, że to są takie kwoty, myślę, że od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy złotych.
Przede wszystkim według mnie najważniejsze jest to, że to zależy od zasięgów.
Tak, 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 ale myślę, że do tego dojdziemy. To wszystko zależy, ale nie chcę odpowiadać właśnie na to pytanie, to zależy. Mhm. W ten sposób.
No, ja wam podam przykład. Jeżeli na przykład prowadzicie Instagram, który ma 5-10 tysięcy obserwujących, zajmujecie się przykładowo makijażem, myślę, że dużo osób jeszcze na tym poziomie statystyk robi może bartery, czyli przyjmujecie kosmetyki w ramach na przykład za to, że nagracie jakiś filmik albo zrobicie recenzję danego produktu. Im bardziej rośniecie, im większe macie zasięgi, tym oczywiście stawki wzrastają. Ja już na przykład od bardzo, bardzo dawna nie współpracuję w ogóle barterowo, ale to przez to, że mam duże zasięgi, ale to też przez to, że słuchajcie, ja nie miałabym nawet czasu na współpracę barterowe, bo jakby tych rzeczy byłoby tak dużo, że ja bym po prostu w tym utonęła. I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy czy coś, tylko po prostu nie jesteście już potem w stanie.
Tak.
Ja wolę polecić na Instagramie od siebie coś prywatnie, niż wchodzić w jakiekolwiek współpracę barterowe i nie współpracuję barterowo już od bardzo, bardzo dawna i uważam, że to jest też szczere.
Tak, trzeba to na pewno priorytetyzować, ale ja od barterów zaczynałam.
To każdy zaczynał od barterów, jasne, każdy. Dlatego wam mówię, jak macie bardzo małe konto na samym początku, jakby zaczynacie, to jest naturalne, potem wam wchodzą już współprace płatne, no i tak naprawdę uczycie się tego wszystkiego.
A jeżeli już wasze konto urosło i udało wam się zdobyć jakiś większy fanbase, to te stawki faktycznie idą w górę i tak naprawdę form współpracy jest kilka i to zależy, czego wy chcecie, w którą stronę chcecie pójść, bo możecie działać na takich, powiedzmy, jednorazowych złotych strzałach, które faktycznie są fajne, opłacalne, jeżeli chodzi o pieniądze.
Czyli na przykład macie, powiedzmy, post sponsorowany z jakimś kosmetykiem na Instagramie, albo relacje na Instastories, gdzie macie recenzję danego kosmetyku lub też danej rzeczy.
Dokładnie. Lub bardzo dużo marek, w ogóle teraz robi się taki trend, że po prostu podpisujecie kontrakty na przykład na rok, później z roku na rok kolejny przedłużacie te kontrakty, ponieważ wiele marek idzie w tą stronę, bo wtedy wszystko jest bardziej wiarygodne i też siłą rzeczy, jeżeli popatrzcie, pracujecie z daną marką nie jednorazowo, tylko co miesiąc albo, nie wiem, wrzucacie coś co tydzień, później z roku na rok, to siłą rzeczy używacie tych produktów, które dostajecie. No bo ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację. Ja mam kilka firm, z którymi pracuję już od wielu, wielu lat i wszystkie te firmy u mnie są obok mnie na co dzień i używam tych rzeczy, noszę te ciuchy, noszę tą bieliznę, używam tych kremów, bo po prostu...
Utożsamiasz się trochę, nie?
Tak, też z tymi rzeczami. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, wiarygodne, więc jakby form współpracy jest kilka. No i ten barter, o którym Karolina wspomniała, to nie jest nic złego, to jest fajne.
Na tak samym początku.
Tak, tak, tak.
Nie? Mhm. W szczególności jeszcze chciałam wam właśnie powiedzieć, że stawki oczywiście zależą właśnie od zasięgów, od tego, jaką macie platformę, czy działacie właśnie na YouTubie, czy recenzja jest na YouTubie, czy polecanie produktu jest na Instagramie, czy też na Instastories, to naprawdę wszystko zależy, ale tak samo oczywiście poza platformą możecie wykraczać na zewnątrz, jeżeli macie na przykład kampanię reklamową w telewizji z daną marką, albo jeżeli macie kampanię reklamową na jakieś billboardy, na jakieś eventy, no jakby tu możliwości jest bardzo, bardzo dużo i to jest akurat fajne, że możecie działać na różnych polach.
I to jest trochę, kolejne pytanie się z tym łączy. W jaki sposób nauczyć się wyceniać współpracę? To trochę odpowiedziałyśmy, że no to jest coś, czego się uczysz w praktyce, jeżeli działasz sam. Bo jeżeli na przykład już masz agencję, ale to zakładam, że to są raczej osoby, które już mają jakiś fanbase, bo wtedy po prostu potrzebujemy pomocy. Jeżeli to są osoby, które działają same, to po prostu, no tak było na moim przykładzie, że ja się uczyłam tak naprawdę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. I tak się trzeba nauczyć. Ale możesz, moim zdaniem, jeżeli na przykład masz znajomą, która działa w branży, wydaje mi się, że jeżeli jest twoją bliską, w porządku koleżanką, to na pewno ci doradzi, podpowie i możecie swobodnie między sobą porozmawiać o pieniądzach, stawkach i kwotach.
Myślę, że to też jest bardzo zdrowe, jeśli rozmawia się o stawkach, bo wtedy jakby rynek podobno jest na tym samym poziomie.
Wydaje mi się, że teraz będzie bardzo fajne pytanie. Jaka była wasza najgorsza współpraca? No zacznij.
Teraz będą, słuchajcie, wylewane przez nas szczerości.
Musimy też was przeprosić, no bo wiemy, że oczekujecie od nas jak największej transparentności i powiedzenia prawdy. Mówimy prawdę, tylko też musicie wziąć to pod uwagę, no że to jest nasza praca i nie możemy na przykład rzucać markami, bo po prostu no, dużo byśmy ryzykowały i nie o to chodzi. Podamy wam jakieś takie przykłady, co nam się wydarzyło i tyle.
Tak, nie możemy nawet mówić niektórych rzeczy ze względu na podpisane umowy poufności i tak dalej, ale opowiemy wam o śmiesznych sytuacjach, które zdarzyły się mi i Agacie.
Ja nie mam śmiesznej.
Ani ich jednej?
Nie mam.
Dobra, to ja opowiem o pierwszej śmiesznej. Słuchajcie, czasami są takie sytuacje, że na przykład macie jakąś współpracę. Ja pamiętam, że miałam taką jedną współpracę na Instagramie, gdzie miałam pokazać jakieś chyba balsamy do ciała. Nie pamiętam dokładnie, ale to był jakiś produkt pielęgnacyjny i było to akurat w okresie takim między świętami a Sylwestrem. Ta akcja miała się zadziać, mimo że się potem poprzesuwało. I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że paczka bardzo często, która ma do was dotrzeć z balsamami przykładowo, którą macie pokazać w danej określonej dacie, bo zawsze macie podaną datę, kiedy wysyłacie materiał do akceptacji klienta i potem publikujecie go. To nie jest tak, że my spontanicznie publikujemy coś na Instagramie, tylko większość rzeczy, które są jednak na współpracę, są wysyłane do akceptu i dopiero jak dana firma się zgodzi, że im ten post odpowiada, macie zielone światło. I ja pamiętam, że nie dostałam tej paczki z tymi kosmetykami na czas, w związku z tym ta cała akcja się przesunęła i była Wigilia. I pamiętam, że pomagam coś tam w kuchni, szykujemy się już do tego, żeby zasiąść do stołu i nagle dzwoni domofon w moim domu. Ja sobie myślę, kurczę, Wigilia? O co w ogóle chodzi? Patrzę przez okno, taksówka. I nagle słyszę, że to do mnie, więc schodzę na dół, a tam dziewczyna z agencji dziewczyna z agencji w Wigilię o godzinie 17 czy 18 przywozi mi balsamy, które ja mam reklamować za 2 tygodnie, bo ona stwierdziła, że będzie szybciej niż wysłanie kurierem. Jakby nawet nie wyobrażacie sobie, jaką miałam minę, że ktoś po pierwsze pracuje w święta i ktoś przychodzi w Wigilię o takiej porze. Znaczy bez zapowiedzi.
Z taką sprawą, no wiesz.
To była jedna taka sytuacja, która była dla mnie taka dziwna. Druga sytuacja, którą miałam, kiedyś miałam jakąś współpracę, wylatywałam do Stanów i pamiętam do tej pory, że wszystko było dograne, po czym w dniu wylotu okazało się, że jeszcze nie wiadomo, na ile tam jadę, mimo że miałam bilet, plus nie wiadomo było, w jakim hotelu i w ogóle co.
Jak już leciałaś praktycznie?
Ja wsiadłam do samolotu i ja nie wiedziałam, czy ja w końcu tak będę miała tą współpracę, czy nie będę miała, w jakim hotelu ja mieszkam. Wylądowałam dopiero na miejscu i po 3 godzinach, jak wylądowałam w Nowym Jorku, dowiedziałam się dopiero, w jakim hotelu będę mieszkać i tak dalej. Że w ogóle jednak ta współpraca dochodzi do skutku.
To szanuję, że na to poszłaś w ogóle.
Byłam już w samolocie, nie mogłam wysiąść. Wiesz,
no ale nie
chodzi?
Dostałaś wcześniej informacji. Ja bym nie poszła do samolotu. Jakbym nie wiedziała, gdzie śpię. Wiesz,
ale wiesz,
chodzi?
Jeżeli ktoś ci powtarza, że ci da znać za godzinę? Potem się okazało, że to agencja trochę coś tam nawaliła, a to nie była wina klienta czy coś tam. No już nawet nie pamiętam. W każdym razie było to dosyć śmieszne i też takie, że nigdy nie wiecie. To jest taka praca, że właśnie nigdy nie wiecie, jak coś się potoczy, czy coś wpadnie, czy nie wypadnie. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. I to jest taka praca, że dzisiaj jest, jutro nie ma.
Mm-hmm. Trochę się ryzykuje. Ja nie mam żadnych śmiesznych historii i też nie mam, naprawdę jakoś tak nie mam współprac, które niemiło wspominam. Może miałam raz tylko taką sytuację, że współpraca sama w sobie przebiegła okej, natomiast potem jak się zaczęła walka o po prostu wypłacenie należnej mi kwoty, na którą
ja to znam.
Podpisałam umowę, trwało to 5 roku. Też dla mnie to było strasznie niewygodne, bo wiesz, pisanie, jeszcze ja nie miałam agencji, teraz też nie mam, ale o tym zaraz. Pisanie do kogoś regularnie o kasę jest okropne. Mm. Jest okropne, w sensie ona ci się należy, bo ty wykonałaś swoją pracę perfekt. I ktoś ci po prostu nie płaci i nie dość tego, nawet ci nie da znać, że oczywiście obsuwy się zdarzają i różne rzeczy i tak dalej. Natomiast jeżeli napiszesz, że jako klient, że przepraszamy cię Agata, mam jakieś tam problemy, za 2 tygodnie jesteśmy w stanie wypłacić ci należną kwotę, ja jestem z tym okej. Okay. Ale jeżeli ktoś cię olewa totalnie, no to jest bardzo taka przykra sytuacja. A to już były jakieś takie większe kwoty, no i dla mnie po prostu to była moja pensja miesięczna.
No oczywiście,
wiesz,
że
co
tak.
Chodzi.
Oczywiście.
Więc o te pieniądze jakoś tam walczyłam, no i finalnie oczywiście skończyło się to jakimiś pismami sądowymi w momencie, kiedy dostali pismo. Uwaga, z dnia na dzień były pieniądze na moim koncie.
Ale to jest takie słabe. Ja też miałam masę takich sytuacji. Wyobraźcie sobie, że chodzicie do pracy, robicie coś na 200% i po prostu ktoś robi wam łaskę, że wam za to zapłaci. Ja na przykład, wiesz, jaką miałam kiedyś sytuację? Zgłosiła się do mnie jedna polska marka. Mhm. Która chciała wejść ze mną we współpracę i pamiętam, że zrobiłam dla nich cały materiał, przygotowałam dla nich wszystkie właśnie, powiem, zdjęcia, filmy czy cokolwiek to tam było. Wysłałam im do akceptacji, wysłać do akceptacji, było zaakceptowane. Ustaliłam z nimi datę publikacji tych wszystkich materiałów. Jak one wyszły, następnego dnia napisali mi, że jednak im się nie podobają i oni nie chcą tej współpracy.
No, to najgorsze, co chyba może być, bo wszystko, co miałeś zrobić, zrobiłaś i zaakceptowali to. A powiedz mi, bo ja jeszcze mam taką jedną, to mi wpadło do głowy, bo kilka razy miałam taką sytuację, no i to się zdarza do dzisiaj, co też jest dla mnie trochę takie przykre. Zastanawiam się, czy też tak miałaś, że podpisujesz jakiś kontrakt, masz określoną zawsze ilość świadczeń, to co robisz, to co masz wykonać dla danej marki i potem magicznie zaczynają się kolejne prośby. A czy mogłabyś jeszcze coś tam? Wszystko, mówię, poza umową, którą podpisaliśmy. Mm-hmm. Miałaś takie sytuacje?
Oczywiście, wielokrotnie.
I co wtedy robisz?
To zależy, bo na przykład są czasami marki, dla których myślę, że wykonałam swoją pracę na 200% i no, nie uważam, że odpowiednim byłoby ponowne wrzucanie jakiegoś materiału, posta czy cokolwiek. Ale miałam też takie sytuacje, że na przykład ktoś się do mnie odezwał, o, tak się cieszymy, że ci się spodobało, bardzo dobrze nam się pracowało, byłoby nam miło, na tej zasadzie, byłoby nam miło, gdybyś kiedyś jeszcze o nas wspomniała. I rzeczywiście, jeżeli ja dalej używam tych produktów, jeżeli dalej, załóżmy, noszę te rzeczy i tak dalej, jestem z nich zadowolona, to i tak czy tak je prywatnie pokażę.
To zrobisz to. Dobra, kolejne pytanie, które tak naprawdę łączy się z poprzednim. Jaka była wasza największa wpadka w pracy z innym influencerem? Mi do głowy. Jest takich sporo.
Odkrywamy teraz karty.
Ja jeszcze z Karoliną nie miałam wpadki, ale wszystko przed nami. Słuchajcie, ja miałam taką sytuację nieprzyjemną, czułam się strasznie awkward, gdy podczas jednej z kampanii, którą realizowałam właśnie z innymi influencerami, w ogóle było bardzo fajne towarzystwo, natomiast nie było z nami tam jakiegoś fotografa w danym momencie i miałyśmy sobie po prostu zrobić zdjęcia, no wiesz, Karo, takie trochę backstage'owe, więc tak naprawdę bardzo często w takich sytuacjach influencer influencerowi pomaga. No też jesteśmy osobami, które no, robią te zdjęcia codziennie, trzaskamy te foty, więc wiemy jak się ustawić, wiemy jak zrobić dobrze zdjęcie, naprawdę wszystko to wiemy, jak wyglądać dobrze i fajnie
no tak,
na zdjęciu.
Znacie kąty, znacie światło, jak
dokładnie
powinno padać i w ogóle.
Więc jedna z dziewczyn poprosiła mnie, żebym zrobiła jej zdjęcia i naprawdę, wiesz, tak się wczułam, zrobiłam takie foty, że oglądałam je i sobie myślę, wow, jestem fotografem, nie?
I teraz tududum, co się wydarzyło później?
Więc dzieje się to, że później ona mi robi zdjęcia, bo tak generalnie to wygląda. Mhm. I słuchajcie, jak ja te zdjęcia zobaczyłam, to po prostu, no wiesz, zdjęcie, jakie robi ci twój facet, 1,50 m,
krótkie nogi,
od
zły
góry,
profil,
złe światło. Przy...
Ej, ale mój takich nie robi.
No, a nie, mój czasem
każdemu
mu się
zdarza.
Tak, natomiast ewidentnie chciała, żebym wyglądała na zdjęciach fatalnie, no i finalnie nie miałam materiału. Na tym mi po prostu zależało, no ale trochę to było śmieszne. Miałaś jakieś takie krzywe akcje z koleżankami z branży?
Na pewno miałam.
Nie pamiętasz?
Kurczę, nie pamiętam teraz, ale wiecie jak to jest w tym środowisku, że albo kogoś lubicie, albo nie? Ja w ogóle bardzo mało siedzę w tym środowisku i nawet nie chcę w nie wchodzić, szczerze mówiąc, bo mam... Tak jak rozmawiam z Agatą, przyjaciół i tak dalej, w sumie poza tym środowiskiem, raczej w tym środowisku to są znajomi, mówię tutaj stricte o influencerkach i tak dalej. Nie przyjaźnię się z nikim. Natomiast jak byłam bardziej w tym środowisku i się nasłuchałam, bo ja jestem ogólnie taką osobą, że ja nie lubię nieszczerych ludzi. Że jeżeli gdziekolwiek jest drama, to w ogóle ja jak najdalej nie chcę mieć nic z tym do czynienia, słuchać tych głupot i tak dalej. Ale pamiętam, że... Jak się wejdzie tak bardziej w to środowisko, niektórych, mówię, wiesz, influencerów i tak dalej, no bo nie znamy wszystkich, jakby
oczywiście
nie patrzeć, to jednak myślę, że jest taka zazdrość o, nie wiem, może lajki, zasięgi, o content. Na pewno coś jest nie tak i wcale nie dziwi mnie to, że naprawdę, uwierzcie mi, nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile osób się razem pokazuje na Instagramie, a w prawdziwym życiu się nie lubią. I to są naprawdę... Mogłabym tutaj podawać nawet przykłady bardzo dużych influencerów, gdzie byście się za głowę złapali, że ktoś wrzuca z kimś zdjęcia, tak naprawdę w prywatnym życiu na siebie takie rzeczy gada, że hej.
Czyli zdjęcie z kimś tylko dla zasięgu.
No,
a na
przykład.
W prywacie zero kontaktu
tyle
na przykład.
Nasłuchałam o...
Szkoda, że nie widzicie miny Karoliny.
O takich rzeczach, że w ogóle... No nawet tego nie skomentuję, nie?
W każdej branży na pewno są po prostu ludzie, którzy są sympatyczni i którzy
tak
tobie spasują, a są ludzie, których po prostu chcesz omijać szerokim łukiem i również tego tyczy się ta branża. Wiadomo, że jest tu jakaś rywalizacja i czasem są krzywe akcje, ale wydaje mi się, że jak się skupisz na robieniu fajnej swojej roboty, to wtedy wszystko jakoś tak idzie gładko. Ja też tak mam, że odkąd... Ja tak naprawdę to jest podyktowane tą moją przeprowadzką, że odkąd się przeprowadziłam, to mam trochę mniejszy kontakt z innymi influencerami. Nie wiem, z czego to wynika, bo generalnie trzymam się z ludźmi, których lubię prywatnie. Natomiast... Jakoś tak nie obracając się bardzo w tym świecie, szczególnie tutaj w Warszawie, no czuję się znacznie lepiej.
No
po
ja
prostu
tak samo.
Psychicznie
ja
czuję się lepiej. Nie umiem wam tego wytłumaczyć. Po prostu się czuję wolna i od tej pory tak się skupiłam na tym, co robię już na swojej pracy, że po prostu staram się dostarczać więcej wartościowych treści, a nie tylko po prostu reklamować.
Wiecie, są czasami eventy, na których naprawdę panuje bardzo miła atmosfera, ale zdarzają się też eventy, na których są same grupki nawzajem, ktoś kogoś nie lubi, ktoś na kogoś mówi. Ja mówię, tak jak powiedziałam wcześniej, też cieszę się, że nie jestem w takim towarzystwie i nie muszę być w środku tego wszystkiego.
A ja mam takie pytanie od siebie, teraz mi przyszło do głowy. Co jest gorsze, środowisko influencerów czy youtuberów? W sensie ja wiem, że YouTuber też może być influencerem, ale może tak. Co jest gorsze? Środowisko instagramowe czy youtuberskie? YouTubeowe?
A wiesz, że nie wiem?
Nie czujesz różnicy?
Nie, ale wydaje mi się chyba, że instagramowe.
Że jest gorzej?
No.
Okej. Okay.
Tak słyszałam, bo w ogóle to jest takie śmieszne, ale podobno bardzo często ludzie dzielą, że jak jesteś z YouTube'a, to okej, jesteś z YouTube'a, ale jak jesteś Instagram, to jesteś Instagram, wiesz o co chodzi?
Jak jesteś YouTuberem, to też jesteś Instagramerem.
No tak,
to się ze sobą łączy.
A jak myślisz właśnie, bo ktoś zapytał się nas, jak nie stracić prywatności, jak wyznaczać te granice w pokazywaniu rzeczy na social mediach?
No tak naprawdę to jest wyznaczenie sobie jakiejś takiej granicy. Są różne typy influencerów według mnie i ludzi na Instagramie. Są ludzie, którzy pokazują pewnie 99% prywatności, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, gdzie ta prywatność się zaczyna, a gdzie kończy. Jakby masz totalną kontrolę nad tym, co pokazujesz, bo to ty decydujesz, co i ile pokazujesz. Więc jeżeli chcesz sobie wyznaczyć jakieś granice, to tak naprawdę feel free. Ale no, prywatność jest o wiele bardziej klikalna. Tu musimy to wprost powiedzieć.
No tak, oczywiście. Poza tym, przepraszam, ale czy to nie jest jednak tak, że wy, moi kochani, którzy tego słuchacie, lubicie oglądać właśnie takie prywatne treści? Bo ja na przykład sama się na tym złapałam, że ja lubię czasami oglądać coś, co nie jest związane z kosmetykami, czy tam powiedzmy z modą. Lubię sobie pooglądać, że ktoś wyszedł na spacer, poleca jakieś fajne miejsca i tak dalej. Z kim wychodzi, z kim
ja,
coś
nie,
tam.
Karolina, ja myślę, że większość ludzi właśnie to lubi, a cała reszta to jest taki dodatek, nie?
No więc właśnie,
ale
nie?
Musisz tą prywatność jakby zachować, jeżeli tego chcesz, bo na przykład ja jestem przykładem osoby, która wcześniej pokazywała o wiele, wiele więcej i z biegiem czasu po prostu też, no, ja się trochę zmieniłam, postuję dużo, natomiast prywatności pokazuję o wiele, wiele mniej i jest mi z tym lepiej, jak czuję taki podział, bo też często czuję taki przesyt, jak na Instagramie jest tego sporo i często się pojawiam, często czuję taki przesyt, że nie mogę mieszać z tym mojej prywatności w tak dużym stopniu. Czasem coś pokażę na zasadzie, wiesz.
No to jest naturalne.
Tak.
Ciężko nie pokazywać.
Ale dosyć rzadko. Raczej się skupiam na pracy, na tych treningach, na współpracach. I to też jakaś jest moja prywatność, ale to tak naprawdę tyle. Ja mam pikantne pytanie. Czy jest coś, co powiedziałyście, pokazałyście, zareklamowałyście, czego żałujecie z perspektywy czasu?
Tak.
Ja mam taką jedną rzecz, która przychodzi mi teraz na myśl. I to była jedna z moich pierwszych chyba współprac kosmetycznych.
Czekamy na nazwę i nie kupujemy.
Nie wstydzę się produktu, który reklamowałam. Mhm. Nie doszukujcie się, bo już nie znajdziecie.
Aha, tylko w internecie nic nie ginie.
Tak, tylko będę z wami szczera, że wstydzę się za siebie, że to zrobiłam, że po prostu zareklamowałam kosmetyk. Głównie w superlatywach, nie stosując go.
A, na tej zasadzie, że nie dali ci do testów wcześniej.
Dali mi, nie. Ja po prostu tak, nie? Mówię, jestem szczera, to były moje pierwsze błędy. Wiadomo, że nikt tego nie zauważył, ale no, okłamałam po prostu.
Ale ja też miałam taką sytuację, w szczególności na samym początku, gdy nie wiecie jeszcze, z czym to się je, też miałam taką sytuację, że dostałam jakiś krem czy coś i też pamiętam, zareklamowałam w ogóle, tak. Używając go może jeden czy dwa razy.
A nie, Karolina, ja użyłam zero. To jest duża różnica, bo przynajmniej ty poczułaś, jak on pachnie. Ja nie użyłam go ani razu. Przysięgam ci, miałam poczucie winy, jakby wiem, że to jest chore, bo ktoś sobie pomyśli, a co tam, jakby nawet nikt nie zauważył, ale miałam poczucie winy przez rok, że Boże... Totalnie, tak naprawdę to takie chamskie kłamstwo. Nie chcę się usprawiedliwiać, ale to się wiązało z taką historią, że wtedy jeszcze pracowałam w agencji, współpracowałam z agencją i po prostu to takie było, ja odrzucałam wiele rzeczy, które mi nie pasowały, bo starałam się zawsze jednak wybierać coś, co mi odpowiada, z czym się utożsamiam, co mi się podoba, ale odrzucałam. A często jest taki zapis, że jeżeli będziesz odrzucać ileś tam prac pod rząd, to jest jakaś kara i po prostu tą współpracę wzięłam i tak zrobiłam ją od niechcenia. Mm-hmm. I do tej pory tego żałuję i się przyznaję bez bicia do tego. A ty?
Ja też na pewno miałam taką sytuację, ale już nawet nie pamiętam. Teraz zawsze mam tak, że jeżeli są jakieś w szczególności współprace kosmetyczne, to proszę o wysyłkę wcześniej. żebym mogła sobie...
Tak, ja teraz też tak robię. Zerknąć, co robię.
Jak i tak dalej, dopiero potem podjąć decyzję. Ale dostałyśmy również pytanie, co sądzimy o braniu współpracy, którą w danym momencie bierze każdy. Ja bym chciała tutaj wam powiedzieć, że my bardzo często jako influencerki nie wiemy o tym, że dostajemy współpracę lub też akcję, którą będą promowały na Instagramie inne influencerki, dlatego że czasami klient wam nie mówi. Przykładowo, dostajemy maskarę, macie za zadanie zareklamować maskarę na Instagramie, wstawić jako post i na przykład stories i wam się wydaje, że to jest dla was jednorazowa współpraca, po czym w tym samym dniu na Instagram wlatuje 10 innych postów innych dziewczyn z tą samą maskarą. I uwierzcie mi, ja miałam masę takich sytuacji, że byłam taka zdziwiona i trochę wkurzona, że nikt mi nie powiedział, że biorę udział w jakiejś większej akcji, bo jednak przez ludzi mam wrażenie, że to jest odbierane jako taka trochę nieszczerość, wiesz?
To tak jest, tak jest. Tak trochę negatywnie jest to odbierane, że na zasadzie, okej, rozumiem, że ona jest influencerem i to jest jej praca, reklamowanie rzeczy, ale mam nadzieję, że używa tych rzeczy, że je poleca, bo są dobre, a jak wrzucić coś w danym momencie 20 innych dziewczyn, to sobie myślisz, no każdej dziewczynie zapłacono za to i w sumie czy to tak naprawdę jest dobre?
No więc właśnie, nie?
Co jest najbardziej krzywym stereotypem na temat bycia influencerem? Myślę, że tu ja będę miała krótką odpowiedź, że nie robimy nic.
Tak! Chciałam powiedzieć to samo. Czemu każdy tak twierdzi? Słuchajcie, jakby ktoś wszedł od kuchni.
Dokładnie.
I sobie zerknął, ile czasu my poświęcamy na to, co robimy, ile osób dodatkowo naokoło przy tym pracuje, to...
Zdziwilibyście się, chociaż myślę, że dużo osób naprawdę w to nie uwierzy, bo... Bo jednak widzisz, jak bardzo ludzie wierzą w 100% w to, co widzą na Instagramie, a tak naprawdę poza tym jest cały ten nasz system pracy od kuchni.
Tak.
Ja chciałabym wam opisać swój dzień, jak mój wygląda. Wiadomo, że mam takie dni, że mam luz, ale przez 90% czasu w miesiącu, łącznie z niedzielami, no mam tabakę tak zwaną.
Aha, treningi.
Wokół treningów mi się bardzo dużo dzieje, no i też mam bardzo dużo współprac, no i mam bardzo dużo kontraktów takich długoterminowych. Super, cieszę się, że mi się do tego rozwija i jaram się, że to może być moją pracą. Dla mnie to w ogóle w żaden sposób nie jest obraźliwe, jeśli robisz to dobrze.
Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć wam, że w szczególności jeśli nagrywacie na YouTube'a, ciężko jest robić coś w 100% samemu, bo zajmuje to dużo czasu. Przygotowanie na przykład scenariusza do filmu zajmowało mi minimalnie 3 godziny, potem nagrania 3 godziny, montaż czasami nawet 8 godzin, potem to trzeba jeszcze wrzucić, przygotować do tego posty reklamujące na Instagramie, powiedzieć na Instastories. To jest naprawdę, ja bym powiedziała, że nawet jak naprawdę dużo nad tym pracujesz, to jest przynajmniej 1,5 etatu, przynajmniej.
Tak, a większość zresztą youtuberów ma montażystów, prawda?
Tak, montażystów.
Bo się nie ogarniesz tego.
Oczywiście montażystów, osoby, które pomagają w researchu, asystentki, które pomagają na przykład w pakowaniu paczek, bo nie jesteście w stanie zrobić wielu rzeczy naraz. Osoby, która odpowiada nam na maile, a propos współprac, robi wyceny, macie agencję na przykład, no... Dużo.
Też było to pytanie, czy działamy same, czy ktoś nam pomaga. Ja, tak jak wam wspominałam, zrezygnowałam z agencji, bo wolę działać sama, natomiast dla mnie pracują dwie moje siostry. Jedna się zajmuje całym tą kwestią taką formalno-prawną, finansową, a moja siostra jest ze mną praktycznie 24 na dobę i pomaga mi tak naprawdę w takich bardziej kwestiach kreatywnych, bym powiedziała.
No właśnie, ja z kolei poświęciłam teraz swoją pracę agencji, w związku z tym agencja zajmuje się u mnie i formalnościami, wycenami, współpracami i tak dalej. No i mam też ten hub, powiedzmy taki kreatywny, gdzie pracuję z asystentką, która wielokrotnie mi pomaga nawet stąd. No i oczywiście tak samo zdjęcia i tak dalej, więc robi się tego dosyć sporo. Ale chciałam się ciebie jeszcze zapytać o takie formalności, bo dużo osób się właśnie pytało, jak działamy. Czy działamy na zasadzie firmy, B2B i tak dalej.
Więc ja zaczynałam od barteru, gdzie w tamtych czasach to w ogóle nie było sformalizowane. Potem przeszłam na umowę o dzieło, a obecnie jestem od kilku lat na własnej działalności, więc rozliczam się, no B2B, ale mam po prostu prowadzę działalność gospodarczą.
To ja tak samo. Ja mam tak samo jak Agata. A masz jakiś plan B, gdyby w tym zawodzie ci nie wyszło? To też było pytanie, które się często pojawiało.
Tak, no bo to jest takie...
Zastanawiające.
W sumie, no właśnie też kilka osób się mnie tam zapytało na Instagramie, a co jeśli, nie wiem, odetną internet? Albo Instagram, wiesz, przestanie istnieć. No bo w sumie na tym głównie zarabiam. Co wtedy? Jeżeli chodzi o mnie, to rozwijam się właśnie w kierunku fitness fitnessowym i treningowym. Zaczynam się edukować bardziej w tym kierunku i to jest dla mnie teraz priorytet, natomiast nie chcę tego traktować jak mój plan B, ale jeżeli byłaby taka sytuacja, to na pewno poszłabym w tą stronę, może jakieś treningi personalne i na pewno szukałabym platformy. Przyzwyczajona do Instagrama, szukałabym platformy, gdzie mogę swoją działalność promować.
Jeśli o mnie chodzi, to ja tak samo od zawsze starałam się, tak jak Agata, rozwijać tak samo też poza Instagramem. Między innymi na przykład edukowałam się w kierunku architektury i myślę, że to też mogłoby być czymś, czym bym z wielką chęcią zajmowała się w przyszłości, architekturą, czy też architekturą wnętrz, jakimś kreatywnym projektowaniem, bo też jestem po takich studiach, więc na pewno byśmy sobie dały radę i też według mnie ważne jest to, żeby poza tym, co robicie ogólnie, niezależnie od pracy, pomyśleć o rozwoju w innych kierunkach.
Mieć plan B.
Tak.
Kończymy, bo już nas wyrzucają ze studia. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i wydaje mi się, że chyba czegoś takiego nie ma w świecie podcastowym. Chociaż
chyba
mogę się
ma.
Mylić.
Wydaje mi się, że będziemy pierwsze.
Odkryły karty i otworzyły puszkę Pandory.
Dokładnie tak.
Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym The Glow Club.
Do usłyszenia, pa!